Rozmowa kontrolowana.
Dziś jej gościem jest Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Mamy kolejną wojnę na linii samorząd Gdańska wojewoda, tym razem o uchwałę krajobrazową, czyli tak w skrócie o uporządkowanie takiej przestrzeni obsianej dzisiaj, nie wiem, reklamami, tablicami, tabliczkami, plakatami, słupami. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich uznał, że ta gdańska uchwała mogła zostać podjęta z naruszeniem prawa. A pan mówi, że wojewoda nie chce, żeby ta uchwała weszła w życie. Czy rozumiem, że sugeruje pan, że wojewoda chciałby, żeby ten bałagan reklamowy był? To chyba nie tak jest, panie prezydencie.
Ja cały czas mam nadzieję, że nie jest to jednak wojna i nie jest to wojna o charakterze, o zabarwieniu politycznym. Natomiast pewne fakty świadczą o tym, że takie intencje mogą przyświecać decyzji wojewody o wszczęciu postępowania w sprawie unieważnienia uchwały.
Po pierwsze,
że ta decyzja o tym wszczęciu trafia do nas na 5 dni roboczych przed zakończeniem terminu, czyli 31 marca, kiedy wojewoda musi wydać rozstrzygnięcie. Jeżeli by uznał, że to rozstrzygnięcie chce wydać, to w tym terminie musi je wydać.
I no tak, ale mówi pan, że co, że 5 dni przed, to jest jakoś długo. No w ogóle wojewoda
mówię,
nie ma zbyt wiele czasu na ocenę, tak? Bo miesiąc to nie jest zbyt długo.
My jesteśmy gotowi dzisiaj przedstawić panu wojewodzie wszystkie nasze argumenty. W piątek to pismo na moje biurko trafiło, przygotowaliśmy argumentację. Dzisiaj ta argumentacja trafi na biurko wojewody. Pytanie jest, czy pan wojewoda zdąży się zapoznać z naszą argumentacją i czy pokazuje właśnie tę dobrą intencję w przypadku tej procedury, którą pan wojewoda wszczął. Po drugie, co uzasadnia moją tezę o nie do końca pewnych intencjach pana wojewody, pierwszy zarzut, jaki stawia, to zarzut formalny dotyczący procedury związanej z uchwaleniem uchwały krajobrazowej. I ten zarzut formalny uderza w fundament tej uchwały. Jeżeli zarzut miałby się ostać, to cała uchwała tak naprawdę trafia do kosza i trafia do kosza 2,5 roku pracy mieszkanek i mieszkańców Gdańska.
Uchwały krajobrazowej nie jest to, żeby wszystko było jakby jasne. Nawet gdyby sprawa miała trafić do sądu administracyjnego, który miałby rozstrzygnąć, bo w jednym z aspektów już sąd administracyjny w Łodzi rozstrzygnął, więc rozumiem, że jeden z zarzutów, które formułuje wojewoda, prawdopodobnie nie jest zarzutem niezgodności z prawem, bo sąd orzekał w tej sprawie. Czy to nie jest w pańskim interesie, żeby sprawa skończyła się, może nawet w sądzie?
Dokładnie tak, jak pani redaktor mówi. Akurat w tej kwestii wojewoda mógł oprzeć się o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który mówi o tym, że Rada Gminy nie ma kompetencji do tego, żeby po rozstrzygnięciu uwag ponownie wyłożyć do publicznego wglądu i uzgadniać z odpowiednimi służbami. Czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny tę kwestię rozstrzygnął. Czyli pytanie, dlaczego wojewoda chce coś sprawdzać, co sądy w Polsce już rozstrzygnęły. Jeżeli wojewoda uchyli tę uchwałę, w takim wypadku oczywiście prawdopodobnie zaskarżymy tę decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Natomiast to przedłuża i stawia pod znakiem zapytania właśnie ten wysiłek mieszkańców i mieszkanek Gdańska, którzy zdecydowanie popierają uporządkowanie reklam, uporządkowanie grodzeń w Gdańsku. I to wykazały różne badania, które przeprowadzaliśmy. I nie wiemy, kiedy Wojewódzki Sąd Administracyjny ostatecznie rozstrzygnie co do rozstrzygnięcia wojewody.
Ale chciałbym tylko podpowiedzieć, kilku miesięcy, pani redaktor,
już nie, to nie jest kilka miesięcy. Na pewno w tej kadencji
prace 2,5 roku trwały, a uchwała tak naprawdę ma zacząć obowiązywać za 2 lata. To nie jest taki protest z poniedziałku na wtorek.
Dlatego ja mam dobrą podpowiedź, moim zdaniem, dla pana wojewody. Jeżeli ma wątpliwości co do poszczególnych przepisów w tej uchwale krajobrazowej, warto w tego rodzaju wypadku zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego te konkretne przepisy, ale nie blokować całej uchwały, dlatego że ona to wstrzymuje cały proces wejścia w życie. A przypomnę, uchwała krajobrazowa zakłada 2-letni okres przejściowy, czyli mogłoby się toczyć postępowanie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, może później w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a to vacatio legis, ten okres przejściowy mógłby już trwać.
Wie pan co, no może gdybyście normalnie ze sobą rozmawiali, były takie normalne relacje, a nie taki stan właściwie permanentnej wojny pomiędzy samorządem Gdańska a Urzędem Wojewody, to może dałoby się to jakoś uzgodnić, prawda?
Trudno mi powiedzieć, że nie ma takiego dialogu. Co do zasady, myślę, że pewna jest sprzeczność w poglądach, jeśli chodzi o rolę wojewody w państwie. Niestety to, co dzieje się w Polsce, to ponowna centralizacja państwa, właśnie wzmacnianie roli wojewody, a my stoimy na stanowisku, że te decyzje powinny być po stronie mieszkańców, po stronie władz, które tak. są wybierane w bezpośrednich
wyborach. Ale co do uchwały krajobrazowej, to jest akurat rola, zawsze taka rola była wojewody, że oceniał zgodność z przepisami uchwały samorządu.
Można pani redaktor oczywiście tak to interpretować. My interpretujemy to szerzej, jako szerszy proces, który ma miejsce. Na konferencji w sobotę mówiłem o tym, że wojewoda swoją aktywność rozpoczął od zmiany nazwy sali w Urzędzie Wojewódzkim. Okej, tam jest gospodarzem, ale w ostatnich miesiącach też powoli próbuje urządzać Gdańsk, to znaczy zmienia ulice w Gdańsku, których i tych zmian mieszkańcy nie chcą.
Skoro przez rok Rada Gdańska na podstawie ustawy, która weszła w życie, nie zrobiła tego?
Pani redaktor, ja pokazuję model. Model, w którym ktoś zza biurka, siedząc na Okopowej, mam nadzieję, że
ja rozumiem, co pan chce mi powiedzieć.
Ta decyzja zapadła.
Nie, myślę, że rozumiem, słuchacze rozumieją, tylko że jeśli jest ktoś, kto reprezentuje tutaj rząd, tak? I ma przepisy, które mówią, że jeśli Rada Gdańska nie zmieni tej akurat dotyczącej, mówimy o dekomunizacji ulic, to wojewoda musi wydać, się nazywa...
Ale przyzna pani redaktor.
Zastępcze, tak? Postanowienie zastępcze.
Tak,
no to co ma zrobić? Ma udawać, że nie ma przepisów?
Pani redaktor, ale...
Mieliście szansę, tylko to
pani redaktor, ja przepraszam, ale jednak warto zwrócić uwagę na styl. Kiedy my uchwałę krajobrazową przygotowujemy, to robimy warsztaty, spotkania z mieszkańcami, zapraszamy różnych przedstawicieli różnych branż po to, żeby wypracować wspólnie, właśnie jak najbardziej partycypacyjnie, demokratycznie projekt, który jest pewną, który wyraża wolę tych grup, wyraża wolę mieszkańców. A wojewoda siedząc na Okopowej podejmuje decyzję za biurka bez konsultacji z mieszkańcami.
Ale to, co pan oczekuje, że wojewoda powinien przyjść na ten warsztaty i popracować.
A dlaczego nie? Nie,
żartuję. Wojewoda nie jest od wchodzenia na warsztaty.
Właśnie o tym mówimy dzisiaj w Polsce. To jest debata
pani
w Polsce, która
co
się
innego
dzieje, pani
konsultacje
redaktor,
i to, redaktor, czego ludzie chcą, a co innego zgodność z przepisami. No,
pani redaktor,
ja ciągle wracam do tego, że panu powinno zależeć, żeby wszystko było lega artis,
ale
bo
lega artis,
w pewnym momencie
wojewódzki
ktoś...
sąd administracyjny w Łodzi rozstrzygnął tę kwestię.
To jest, mówimy o jednym z elementów.
No, dokładnie.
A zastrzeżeń jest więcej, wie pan dobrze.
Dobrze, ale w pozostałych zastrzeżeniach również są wyroki sądów administracyjnych, również są opinie, stanowiska. Co do barw nośników reklamowych. Też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi rozstrzygnął tę kwestię. Też jest w tym wyroku sądu. O co chodzi w naszej uchwale? Myśmy pracowali nad nią rzeczywiście 2,5 roku, ale między innymi również dlatego, że analizowaliśmy rozstrzygnięcia wojewodów i rozstrzygnięcia wojewódzkich sądów administracyjnych w Polsce. I staraliśmy się wszystkie te rozstrzygnięcia zawrzeć w naszej uchwale tak, żeby ona była oparta właśnie o prawo.
Tym bardziej powinien pan dzisiaj spać spokojnie.
No nie śpię spokojnie, dlatego że pani redaktor 2,5 roku wojewoda próbuje zatrzymać. Znaczy nie wiemy, kiedy ta uchwała wejdzie w życie, jeżeli to rozstrzygnięcie wojewody będzie negatywne.
A jeśli ta uchwała już wejdzie w życie, bez względu na to, czy to będzie za 2 lata, czy częściowo za 2 lata, czy trochę później, jak zmieni się Gdańsk? Czego przeciętny gdańszczanin nie zobaczy, albo co zobaczy?
Myślę, że zobaczy piękno Gdańska. Dzisiaj bardzo często jest tak, że ta reklama jest przypadkowa, chaotyczna, zasłania właśnie to piękno naszej architektury, którą mamy w Gdańsku, co nie znaczy, że uchwała krajobrazowa chce zabronić reklam. Wręcz przeciwnie.
A może ja zapytam konkretnie. A taka wielkoformatowa reklama na gdańskim Zieleniaku, to będzie wisiała za 2 lata, czy nie?
Uchwała krajobrazowa chroni przede wszystkim osoby, które są w budynkach, przede wszystkim lokatorów i rzeczywiście zabrania wieszania,
wieszania
reklamy, która zasłania okna, ale na przykład pozwala na wieszanie reklamy na ślepych ścianach. To nie jest
w Zieleniaku tak. Nie ma takich ścian.
Rzeczywiście Zieleniak jest takim budynkiem, gdzie nie ma ślepej ściany, ale być może dlatego będziemy w stanie zobaczyć, jak ten Zieleniak jest ładny.
A jak miasto będzie modernizowało, remontowało jakiś zabytek, to reklama w trakcie remontu będzie mogła wisieć?
Uchwała krajobrazowa pozwala pod warunkiem odwzorowania części elewacji na tej reklamie przez 12 miesięcy zawieszenie tego rodzaju reklamy po to, żeby sfinansować czy wesprzeć finansowo remont danego budynku. Więc sama pani widzi, że ona nie jest bardzo konserwatywna, nie jest bardzo ograniczająca prawa związane z reklamami. Natomiast porządkuje. Chodzi o to, żeby ta reklama też była widoczna, bo dzisiaj, jak pani wjeżdża gdzieś w różne miejsca Gdańska, często te reklamy biją po oczach i tak naprawdę człowiek traci jakąkolwiek wrażliwość na treść, która z tej reklamy płynie, a chodzi o to, żeby reklama była widoczna, żeby docierała do konsumenta, natomiast żeby nie szpyciła krajobrazu.
Ja rozumiem, że i w tym roku, i w przyszłym roku w trakcie kampanii wyborczej będą wisiały te plakaty wzdłuż na przykład linii tramwajowej. Tak jak pani, to było.
Pani redaktor, właśnie nasza, projekt naszej uchwały no, akurat tutaj ogranicza tę formę kampanii. Na słupach elektrycznych zabrania wieszania plakatów. Pozwala między innymi na przegrodzeniach przystanków. Ale ta forma kampanii wyborczej, która była najbardziej krytykowana przez mieszkańców, została w tej uchwale ograniczona. Natomiast wojewoda też do tego się odnosi i próbuje tę kwestię również podważyć. W związku z czym no też pytanie do wojewody, na ile jego działania są zgodne z wolą mieszkańców.
W sprawie reklamy wyborczej, jak rozumiem, ma tutaj zastrzeżenia nie do tego, czy będzie ona wisiała tu lub w innym miejscu, tylko, że te wasze zapisy w uchwale krajobrazowej są niezgodne z przepisami, które już są. Tak to rozumiem.
My nie ograniczamy żadnej formy reklamy wyborczej. Czyli plakat, ten tradycyjny nośnik kampanii wyborczej, jest dostępny i każdy kandydat może z niego skorzystać. Natomiast mówimy o sytuowaniu tego plakatu, czyli jest możliwość na przykład sytuowania plakatu w witrynach sklepowych, jest możliwość sytuowania właśnie na przegrodzeniach przystanków. Nie ma możliwości na słupach energetycznych, ale przepraszam, no jeżeli pan wojewoda widzi tutaj konkretną sprzeczność z ustawą czy z ordynacją wyborczą, ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia, czy uchylić ten konkretny przepis.
I rozumiem, że pan trochę to liczy, woli, że tak to się ostatecznie skończy,
trochę
tak?
Trochę wbrew woli mieszkańców. Liczę na to, że po prostu wojewoda umorzy postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały i damy szansę, żeby ta uchwała weszła w życie.
Do końca miesiąca decyzja zapadnie, a od nowego miesiąca nowe zasady segregacji śmieci. Dzisiaj jak zapytaliśmy naszych słuchaczy, to tak, mówią, że nie ma śmietników nowych w wielu miejscach, nie ma miejsca na po 5 pojemników. No i było też takie konkretne pytanie, dlaczego miasto nie segreguje śmieci na cmentarzach komunalnych?
My w tej chwili kończymy, właściwie już jesteśmy 98%, 99%, w 99% podstawiamy pojemniki do wiat śmietnikowych. Rzeczywiście jest to ten czas takiego wzmożonego składowania tych śmietników we wiatach śmietnikowych i rzeczywiście jest ta kumulacja, no bo musimy dostawić nowe pojemniki po to, żeby odebrać te stare. Tam, gdzie to jest możliwe, na bieżąco staramy się usuwać, ale też w rozmowach ze spółdzielniami, z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, my mówimy tak. No niestety, być może, ponieważ jest to pewnego rodzaju zmiana w systemie segregacji odpadów, będzie jakiś tam okres przejściowy, w którym będziemy starali się dostosować te pojemniki do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. I mówimy, że na razie, póki co, nie warto wiat śmietnikowych rozbudowywać po to, żeby zobaczyć, jak się...
Liczy pan na to, że będzie mniej śmieci?
Nigdy nie będzie mniej śmieci. Oczywiście my o to apelujemy, ale jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym i rocznie rośnie liczba produkowanych przez nas śmieci. Trochę moim zdaniem to jest też kwestia związana z systemem. W krajach skandynawskich opłaty za śmieci są ukryte w opakowaniach produktów, które kupujemy w sklepach.
Ale nie sugeruje pan, że za mało płacimy?
Chodzi mi o to, że mieszkaniec, który kupuje dany produkt, myśli refleksyjnie. Być może nie warto kupować worka ziemniaków w dodatkowym worku plastikowym czy jakimś innym po to, żeby nie produkować tych śmieci. Dzisiaj niestety w Polsce ta odpłatność za śmieci jest oderwana od naszej aktywności konsumenckiej, co jest moim zdaniem błędem.
A co z cmentarzami?
Jeśli chodzi o cmentarze, my przede wszystkim mamy tam frakcję zieloną i ta frakcja zielona jest oczywiście...
I nie ma sensu tam segregować?
Frakcja zielona jest oczywiście podstawą kompostowania. Na pewno, jeżeli tego rodzaju... Przypomnę, że my mamy też system związany z sortownią. Ta sortownia też odzyskuje...
Ale ja pytałam, czy nie ma sensu tam postawić
kilka... Ale już mówię, na cmentarzach główny produkt to jest oczywiście frakcja zielona, która jest podstawą kompostu.
Czy ten nowy system segregacji śmieci będzie generował zmianę opłat w jakiejś perspektywie, nie wiem, roku, dwóch, trzech?
To się okaże. Dzisiaj myśmy wielokrotnie mówili o tym, że będziemy tę nadwyżkę, która w zeszłych latach się ukształtowała, pożytkowali na poszerzenie tej segregacji. Myśmy wiedzieli, że to rozporządzenie Ministerstwa Środowiska wejdzie w życie i to się w tej chwili dzieje. Tak naprawdę będziemy wiedzieli po nowych przetargach, jaka jest ostateczna ta cena. W tym pierwszym roku, w którym wprowadzamy, mimo że te koszty wzrastają, tych podwyżek nie ma.
Ale czuje pan, że nie da się za te pieniądze, które obecnie Gdańsk zbiera, prowadzić takiej segregacji, czy może się okazać, że to się uda?
Trudno dzisiaj, pani redaktor, powiedzieć. Też trudno powiedzieć, jakie strumienie, brzydko mówiąc, tych frakcji będą, więc w zależności od tych strumieni też będziemy musieli bilansować finansowo całą gospodarkę odpadami. Na pewno w tym roku wykorzystujemy nadwyżkę, która została ukształtowana w zeszłych latach po to, żeby bez dodatkowych tutaj kosztów mieszkańcy mogli przyzwyczaić się do nowej segregacji
odpadów. A segregacja na 5 frakcji to jest koniec?
Mam nadzieję.
To jest 7, 8, 10?
To jest na szczęście rozporządzenie Ministerstwa Środowiska, czyli system ogólnopolski, czyli system, który
A na
będzie...
szczęście? Czyli w jakim sensie?
Na szczęście w tym sensie, że już miejmy nadzieję, że w całej Polsce on się ukształtuje. Te zachowania nasze, bo to jest najważniejsze, co jest w naszych głowach, te zachowania się ukształtują. No liczymy na to, że już ministerstwo tutaj nie będzie poszerzało tej segregacji w przyszłości, że jest to ostateczna segregacja i że będziemy mieli szansę na poważną kampanię edukacyjną, która pozwoli nam wszystkim przyzwyczaić się do tego systemu i segregować tak, jak to jest między innymi w państwach skandynawskich.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.